Witam wszystkich. Tych, którzy są na miejscu i tych przed telewizorami, tak? Cieszę się, że mogę dzisiaj być między wami. Troszkę czasu minęło od ostatniego momentu, kiedy tu byłem. Już śmiałem się ostatnio, że przychodzę głosić kazania, a potem znowu przez miesiąc nie ma. Chciałem wam podziękować za to, że modliliście się, że byliście wsparciem, składaliście życzenia dla mnie, kiedy byłem chory. Dziękuję bardzo wam, kochani bracia i siostry. Było to bardzo miłe. Że pamiętacie, że taki mały, śmieszny, łysy człowiek w tym kościele jeszcze jest. Ten czas choroby nie jest dobrym czasem dla ciała, ale może być dobrym czasem dla ducha, jeżeli go we właściwy sposób zrozumiemy, czym on jest. Że z czasem takim samym jak czas wesela, radości, bo Bóg jest obecny w tym dobrym czasie z nami, jak i w tym złym. I powiem wam, że tej jednej rzeczy uczyłem się przez te dwa miesiące. Uczyłem się tego, że Bóg jest ze mną. Chociaż źle się czułem, choroba nie ustępowała, nie odpuszczała, próbowała mnie złamać, to jednak miałem ten cudowny Boży pokój w swoim sercu, że jestem w Jego ręku. I że nic złego nie może się stać. Bo nawet śmierć nie jest niczym złym bez spotkaniem z Nim. Wtedy sobie zadawałem pytanie, czy jestem gotów odejść? Czy dzisiaj, gdybym umarł, jestem gotów spotkać się z moim Panem? Wiecie, to jest takie mocne, bo wtedy sobie zdajesz sprawę, że jak jest? Czy jestem dzisiaj odziany w białe szaty? Czy jestem dzisiaj tym, który czyni Jego wolę? I tym fragmentem, którym chciałem się z wami podzielić, fragmentami, przemyśleniami, które od jakiegoś czasu za mną chodzą, są właśnie te, czy dzisiaj ja, pewnie wy tak, bo widzę uśmiech na ustach nie wszystkich, ale przynajmniej niektórych, jesteście gotowi na to, aby spotkać się z Bogiem? Czy gdybyś dzisiaj dostał zawału serca, tu na tym miejscu, czy miałbyś ten przywilej spotkania się ze swoim Bogiem? Ktoś powie, w kościele się nie umiera. Dobrze, wychodząc z tego miejsca, potrąciłby cię samochód. Wiecie, są to pytania, które może wydają się być śmieszne, ale które myślę, że każdy z nas powinien sobie zadać, pytając się Boga i siebie, czy jestem we właściwym miejscu dzisiaj. Zacznijmy od fragmentu zapisanego w Ewangelii Mateusza w 7 rozdziale. Fajny rozdział. Od wersetu 21. Nie każdy, kto się do mnie zwraca, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios. Wejdzie tam tylko ten, kto pełni wolę mojego Ojca, który jest w niebie. W tym dniu wielu mi powie, Panie, Panie, przecież prorokowaliśmy w Twoim imieniu. W Twoim imieniu wypędzaliśmy demony. W Twoim imieniu dokonywaliśmy wielu cudów. Wówczas im oświadczę, nigdy was nie poznałem. Odejdźcie ode mnie, wy wszyscy, którzy dopuszczacie się bezprawia. Nie wiem jak dla was, pewnie dla was nie. Jesteście lepsi niż ja. Więc pewnie dla was nie, ale dla mnie to, o czym mówi tutaj Jezus, jest objawem Bożego błogosławieństwa i chodzenia w mocy Ducha Świętego. Zgodzicie się ze mną, czy nie? Jeżeli ktoś w imieniu Jezusa wypędza demony, dokonuje cudów, wskrzesza zmarłych, to działa przez niego Bóg, czy nie? Czy nie jest to objaw tego, że to osoba prowadzona jest przez Ducha Świętego? Boże Słowo mówi w 1 Samuela 16:7, że Bóg nie jest jak człowiek. Że człowiek patrzy na to, co ma przed, a Bóg patrzy na serce. Więc mam do was pytanie, co stało się z tymi ludźmi, którzy czynili takie wspaniałe rzeczy, że nie weszli do Królestwa Niebieskiego? Wiecie, przez lata moim pragnieniem było czynić takie rzeczy. Być jednym z tych, których Bóg mógł używać do tego, aby prorokować, do tego, aby wskrzeszać zmarłych, czynić cuda i znaki. A Bóg pokazał mi, że to nie o to chodzi. Moim celem nie ma być to, aby czynić te rzeczy. Moim pragnieniem mojego serca powinno być właśnie co? Co? Co powinno być moim pragnieniem mojego serca jako człowieka wierzącego, jak nie czynić takie rzeczy? Przecież Bóg powiedział, sam Pan Jezus powiedział, że tym, którzy będą głosić moją dobrą nowinę, będą towarzyszyć takie znaki. Jest tak napisane? Cisza. Jest. Jedna osoba się zgadza. A więc co się stało z tymi, pozwólcie, że nazwę ich braćmi? Przecież oni mówili, że w Twoim imieniu, Panie Jezu, wyrobiliśmy te rzeczy. Co się stało takiego, że usłyszeli tak gorzkie słowa? Nigdy was nie poznałem. I chciałem się dzisiaj skupić na tych słowach. Nigdy was nie poznałem. Tam użyto greckie słowo egnon. To jest słowo, które znaczy dokładnie poznać, znać, przyjąć albo zaakceptować. Ale w sensie rozpoznania kogoś jako kogoś. Czyli to słowo innymi słowy mówi tak. Pozwólcie, że sparafrazuję. Nie każdy, kto się do mnie zwraca, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios. Wejdzie tam tylko ten, kto pełni wolę mego Ojca, który jest w niebie. W tym dniu wielu mi powie, Panie, Panie, przecież prorokowaliśmy w Twoim imieniu wypędzaliśmy demony, w Twoim imieniu dokonywaliśmy wielu cudów. Wówczas im oświadczę, nie rozpoznaję w was ludzi, którzy czynią wolę mojego Ojca. Jeszcze raz. Nie rozpoznaję w was ludzi, którzy czynią wolę mojego Ojca. To, co czynicie, czynicie z własnej woli, z własnych ambicji, z własnych planów i z własnych chęci. Ale nie czynicie tego z woli mojego Ojca. Wiecie, to był taki trudny czas dla mnie, bo zacząłem Bogu zadawać pytania, ale jak to? Jak to czynić można takie rzeczy z własnej woli? I Bóg przypomniał mi słowo, które jest zapisane, że Boże dary są jakie? Nieodwołalne. A więc co oni utracili takiego, że mimo to, że czynili tak wielkie rzeczy, gdybyśmy powiedzieli do Bożego Królestwa, tak cudowne i wspaniałe, bo przecież widzieć chorych uzdrawianych, zmarłych wskrzeszanych, widzieć znaki i cuda i mimo tego wszystkiego usłyszeć, to miejsce nie jest dla was. Jezus pokazał mi, że tak naprawdę tą najważniejszą rzeczą na świecie jest moja relacja z Nim. Że można się tak zapędzić w robieniu pewnych rzeczy, nawet dobrych, że można stracić to, dlaczego to robię. Ci ludzie stracili tą główny cel i motyw swojego życia. Czyniąc te wspaniałe rzeczy, robili to dla swoich ambicji, planów, chęci. Ale nie była to wola Boża w ich życiu. Jezus powiedział, nie rozpoznaję w was tych, którzy czynią wolę mego Ojca. Są to osoby, które przeżyły nowonarodzenie w swoim życiu? Tak, też jedna osoba. Młoda osoba, czyli jeszcze pamięta, super. Dla wszystkich starszych chciałbym was zapytać, i dla siebie też. Czy pamiętacie dzień swojego nowonarodzenia? Dzień smutku, żałoby, za starym życiem. Dzień, o którym mówimy, oby się nigdy nie wydarzył, bo tak wiele mnie ominie w moim życiu. Czy tak pamiętamy ten dzień? Myślę, że nie. Myślę, że każdy z nas ten dzień pamięta jako dzień niesamowitej Bożej radości. Dzień niesamowitego Bożego pokoju. Dzień miłości, który rozsadzał nasze serca. Dzień, który byśmy powiedzieli, oby trwał wiecznie. Co więc stało się, moi bracia, drodzy, drogie siostry, że po upływie, Olek, 2 lat? Ola, ilu roku? Panie Rymik, już 35 lat. Dzisiaj moje serce nie jest w tym miejscu. I chciałem się podzielić z wami tym, co wydarzyło się w moim życiu. Że zamiast dbać i troszczyć się o to, aby ten dzień nowonarodzenia był każdym kolejnym dniem wzrastania w miłości, w tym pokoju, w radości, dałem się oszukać i zwieść. Dałem się oszukać do tego, że mój drogi bracie, jak to czasami słyszałem, przejdzie ci. Jeszcze chwila, ustatkujesz się, ustabilizujesz się, wzrośnie twoje poznanie i zrozumiesz, że to jest taki wyjątkowy czas na początek. Uwierzyłem tym słowom. Uwierzyłem tym słowem, uwierzyłem temu, że moje życie może składać się z 2 części. Z części sakrum i z części profanum. Moje życie w części może być poświęcone Bogu, Kościół, modlitwa w domu, czytanie Bożego Słowa. I może być w części oddane mi do spełnienia swoich ambicji, swoich planów, swoich pragnień, związanych z zapewnieniem dostatku, dobrobytu w domu. Przecież muszę pracować. Dobrze mieć pewne ambicje zawodowe. Dobrze jest dbać i troszczyć się o swoich najbliższych. I dałem się zwieść i oszukać przez wiele, wiele lat mojego życia, że można tak życie wieść z podziałem na sakrum i profanum. Dziś już wiem, że nie ma większego oszustwa szatana niż to, żeby wieść w ten sposób swoje życie. I że takie życie nie podoba się Bogu. O czym za chwilę postaram się przez Boże Słowo wam pokazać. Ja dałem się temu zwieść. I gdy przypomnę sobie moje dni nowonarodzenia, to właśnie były takie dni, kiedy, powiem wam, nikt nie musiał mnie namawiać do czytania Bożego Słowa. Wiecie dlaczego? Bo ono tutaj żyło. Ja nie mogłem przestać czytać. Nie mogłem oderwać się od tego, co Bóg do mnie mówi. Kochałem wszystkich. Ktoś mógł mi podłożyć nogę, ja w tym czasie wstałem i powiem, o, nic się nie stało, przeżyłem, niech cię Bóg błogosławi. Miłość wylewała się z mojego serca. Może niektórzy pamiętają to w tym kościele. Jak chodziłem z bananem na ustach. W jednej koszuli, w jednych spodniach, mając 1 parę butów, umiem nie płakać, ale mając niesamowitą Bożą pokój i radość i miłość w sercu z powodu tego, że On mnie spotkał. Ale dałem się zwieść i oszukać. Zapewnie jak wy nie, no. Nie jesteście tacy jak ja. Ale ja dałem się zwieść. Dałem się zwieść temu, że można żyć trochę dla siebie i trochę dla Pana Boga. Że można wieść tak życie i to wcale nie będzie złe życie, przecież Pan Bóg będzie błogosławił i błogosławił. Że Pan Bóg będzie strzegł i strzegł. Że Pan Bóg będzie chronił i chronił. Ale apostoł Paweł w liście do Galacjan mówi do Galacjan tak. O pełni wiary, miłości i dobroci bracia, jak dobrze, że trwacie w miłości Bożej, którą otrzymaliście na początku i nie daliście się zwieść ciału, ale żyjecie w duchu. Tam jest zapisane trochę inaczej. Tam jest zapisane tak. O gnuśni, nierozumni, głupi Galacjanie. Kto was omamił? Kto was oszwabił? Zrusyfikował, oszwabił. Dzisiaj można to zmieniać. Kto was oszukał? Kto ten wymalowany obraz Chrystusa zamazał, rozmazał? Kto sprawił, że tak cudownie rozpoczęliście w duchu, a kończycie w ciele? I myślę, że to jest to, co spotkało tych młodych ludzi, o których mówił Jezus. Nie wiem, czy młodych, przepraszam. Młodych w duchu niech będzie. Tych ludzi, o których mówił Jezus. Być może rozpoczęli w duchu, ale skończyli w ciele. Wiecie, najsmutniejsze w tym wszystkim jest to, że Pan Jezus nie powiedział, wiecie chłopaki, nic się nie stało. Pan Jezus powiedział, to nie jest miejsce dla was. Ja jestem wdzięczny Bogu, że mimo tego, co zrobiłem przez lata mojego życia, tego, że wybrałem życie poprzez sakrum i profanum, że rozpocząłem w ciele, w duchu, obudzony, rozbudzony przez Niego, uznałem, że można żyć trochę tak i na swój sposób. Paweł Galacjan za to zganił. Mogę powiedzieć, że dzisiaj, chyba to już rozumiem, można rozpocząć w duchu, a potem część swojego życia zostawić dla siebie. Swoje hobby, swoją seksualność, swoje finanse, wybór współmałżonka. Przecież wiecie, ja często słyszałem w moim życiu, że po to Bóg dał ci rozum, abyś go wykorzystywał. Czyż nie jest to prawda? Cały humanizm na tym się opiera. Ale ja dzisiaj wiem, że to, co powinno cechować mnie, a co utraciłem na wiele lat mojego życia, to jest słuchanie głosu Ducha Świętego w każdej dziedzinie mojego życia. Utraciłem to. I to była moja decyzja. Decyzja mojego życia. Osiągnę zamierzone cele. Już więcej nie zabraknie mojej rodzinie niczego, czego mi brakowało. Wiecie, bardzo często szatan wykorzystuje nasze ułomności, nasze braki, nasze, jak to jeszcze nazwać, no może nie upośledzenia, bo to jest trudne słowo, kompleksy, deficyty, później przeciwko nam. Jeżeli te deficyty, braki nie będą poddane pod działanie Ducha Świętego i przemianę, one z czasem staną się naszymi wrogami. Takim przykładem dla mnie takiego wroga deficytu, który wróg wykorzystał, był deficyt poczucia się gorszym, poczucia bycia gorszym od innych, jaki miał Saul. Ten, który był wyższy od głowy od innych, ktoś mógłby powiedzieć, powinien się z tego cieszyć. Tak? Był wyróżniony, większy, silniejszy, ale on z tego powodu miał deficyt. Dlaczego? Pamiętamy, że gdy wydarzyło się to, że został namaszczony na króla przez Samuela, a potem Samuel poszedł rzucać losy przed całym Izraelem, przed Panem, co zrobił Saul? Schował się. Już został namaszczony. Już został wybrany. Już wiedział, kim jest. I zamiast stanąć, wziął i uciekł, schował się, bo czuł się gorszy. Bo czuł się odrzucony. Czuł się inny. I te kompleksy w momencie, kiedy przyszedł czas oczekiwania na Samuela, kiedy miał przyjść i złożyć ofiarę, sprawiły, że Saul powiedział: boję się tych ludzi. Co oni powiedzą? To ja złożę ofiarę zamiast Samuela. I to był początek końca, jego końca. Bo to sprawiło, że Bóg powiedział: wybrałem sobie innego króla. Wiecie, bardzo często kompleksy mojego życia sprawiły to, że zamiast oddać je Bogu i pozwolić Mu je przemieniać w cudownym procesie przemiany, one sprawiły, że zacząłem żyć dla siebie. Kompleks bycia człowiekiem biednym sprawił, że w mojej głowie była ciągle ta myśl: muszę więcej pracować, muszę być lepszy, mocniejszy, silniejszy i muszę więcej, aby moja rodzina nie żyła tak, jak ja żyłem. I w ten sposób młody chłopak, który przyszedł w wieku 15 lat, pełen pasji, żarliwości i gorliwości, stał się człowiekiem religijnym. Stał się człowiekiem, który miał czas oddany dla Boga. Czytał Biblię, modlił się, albo jak to niektórzy mówią, pomodlił się nawet. Nie cierpię tego słowa. Ale pozostałą część swojego życia zachował dla siebie. Swoje hobby, pracę, finanse. Uznał, że to jest jego działka. I do niej, Panie Boże, masz prawo błogosławić, ale niczego nie żądać. Mam nadzieję, że wy się nie dadzicie tak zwyś jak ja. Jestem Bogu wdzięczny za to, że przyszedł czas, w którym Bóg mi to pokazał i mnie obudził. Zweryfikował mnie wobec moich kompleksów, wobec moich postaw, wobec moich zachowań i dał mi nową tożsamość. Dał mi tożsamość nie opartą na tym, co mówią o mnie inni ludzie. Dał mi tożsamość opartą nie na tym, co sam o sobie myślę, ale dał mi tożsamość opartą na tym, co On mówi o mnie. I to jest lekarstwo dla mnie. To stało się lekarstwem dla mojego życia. Bo Bóg zaczął do mnie mówić, że jestem Jego synem wykupionym, obmytym. Jestem kimś wyjątkowym. Jestem wybrany i powinienem się z tego cieszyć. Że jestem tym, kogo On obdarował wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności. Jestem kimś, kogo On kocha ponad życie, bo za mnie dał swojego Syna. Ta tożsamość, Jego tożsamość zaczęła leczyć moje serce. Z moich kompleksów, z postaw moich oczekiwań, z moich walk o to, żeby moje życie nie było takie, jak życie w rodzinie moich rodziców. Żeby ciągle czegoś nie brakowało. Wiecie, znam wielu ludzi wierzących, którzy dali się tak samo oszukać. Bóg wywiózł i wyprowadził ich z niezbyt zamożnych domów. A oni, mając ten kompleks cały czas przed swoimi oczami, oddali całe swoje życie, cały swój czas pracy, aby nie być takimi, jak byli wcześniej. Mijając się z Bożą wolą dla swojego życia. Mijając się z tym, co Pan Bóg miał w ich sercu dla nich. I ci ludzie do dzisiaj się nie opamiętali. Do dzisiaj są zajęci biznesami, karierami. zostawiając Pana Boga gdzieś na dalszym planie. Oczywiście przychodzą do kościoła, modlą się i czasami mają nawet wiele do powiedzenia. Ale gdy pytasz się ich, co Bóg wkłada w twoje serce, zalega cisza. A więc mam do was dzisiaj pytanie i do siebie. Co Bóg wkłada w wasze serca? Czy znasz i wiesz, jaki jest Boży plan i Boża wola dla twojego życia? W liście do Efezu, w objawieniu świętego Jana 2:5. Jan, a właściwie Jezus, do kościoła mówi takie słowa. Efez robił wiele fajnych rzeczy. Do anioła kościoła w Efezie napisz. Oto mówi ten, który w swojej prawej ręce trzyma 7 gwiazd i przechadza się pośród 7 złotych świeczników. Wiem o twoich czynach, o trudzie, wytrwałości. Wiem też o tym, że nie możesz znieść złych oraz, że poniosłeś... Tak? Nie. Oraz, że poddałeś próbie ludzi, którzy się poddają za apostołów, a nimi nie są. I odkryłeś, że to kłamcy. Masz też wytrwałość. Wiele zniosłeś dla mojego imienia i nie uległeś zmęczeniu. Lecz mam coś przeciwko tobie. Porzuciłeś swoją pierwszą miłość. Przypomnij sobie, skąd spadłeś. Opamiętaj się. Wróć do pierwszych czynów, do pierwszych dzieł. Bo jeśli się nie opamiętasz, przyjdę do ciebie i ruszę twój świecznik z jego miejsca. Widzimy tu, że Bożym pragnieniem jest coś więcej niż rozpoznawanie niewłaściwych apostołów. Nawet niż wytrwałość, niż wierność. Bożym pragnieniem jest mieć z każdym z nas cudowną i bliską relację. Relację miłości. Takiej miłości, jak miałaś w dniu swojego nowonarodzenia. Czy dzisiaj tak jest? Ja walczę o to, aby powrócić do dnia mojego, do dnia, w którym moje serce było całkowicie otwarte. Do dnia, w którym Boża miłość wylewała się w sposób dzisiaj niewyobrażalny dla mnie. A Bóg mówi, opamiętaj się, Remik. Zobacz, co utraciłeś, ale nie rób tego w kwestiach tylko o, jak wtedy było fajnie. O, wtedy to się działo. Ale Bóg mówi, opamiętaj się i wróć do tego. Wróć do swojej pierwszej miłości. Wiecie co? Powiem wam szczerze, to były trudne czasy. Ale gdy sobie pamiętam niesamowity Boży pokój każdego dnia. Pamiętam, że cieszyłem, radowałem się ze wszystkiego, mimo że wszystkiego brakowało. Wtedy sobie przypominam to słowo, że Królestwo Niebieskie to jest pokój, radość, miłość i sprawiedliwość w Duchu Świętym. To dokładnie było wtedy udziałem mojego życia. I do tego pragnę wrócić. Do chodzenia w Bożym Królestwie. Do patrzenia na moje życie dzisiaj nie z perspektywy problemów i trosk, bo one będą zawsze. Zawsze każdy z nas będzie miał problemy i troski. Albo choroby. Masz pieniądze, to przyjdzie choroba. Nie masz zdrowia, zabraknie ci pieniędzy. Nie bój się, coś cię dopadnie. Dlaczego? Bo tak żyje ten świat. Ale jaka będzie postawa mojego serca? Czy te okoliczności będą wpływać na mnie? Na brak pokoju, miłości i radości? Czy moja relacja z Bogiem i ten pokój, radość i miłość będą ponad tym wszystkim. Wiecie, ja z młodzieżą czasami mówimy o tym, że zachowujemy się jak apostołowie w Łodzi. Gdy przyszła burza, pamiętacie? A Jezus spał, apostołowie skupili się na czym? Na wylewaniu wody. Na odpowiedź na okoliczności i problemy. Oby tej wody w łódce było mniej, bo gdy będzie więcej, to co się stanie? Utonę. A Jezus powiedział wtedy jedne słowa. Wstał, pamiętamy, zgromił, uciszyło się. A Jezus powiedział do nich: o, małowierni. W co mieli wierzyć wtedy? W to, że skoro są przy Jezusie, to nic złego w ich życiu się nie może stać. Nawet jak okoliczności będą tragiczne, choroba, brak finansów, wyrzucenie z pracy, utrata wszystkiego, co jest w tym życiu najcenniejsze cielesnym, to mój Pan będzie zawsze przy mnie. Zobaczcie, że apostoł Paweł doskonale to zrozumiał. Bo kiedy był na statku jako więzień i była burza, to nie latał i nie przywiązywał wszystkiego, tylko co robił? Tak jak Jezus spał. Dlaczego? Bo wiedział, kto jest jego Bogiem. Wiedział, jaki jest Boży plan dla jego życia i wiedział, że ten Boży plan się wypełni. I zamiast pozwolić okolicznościom wpłynąć na swoje życie i latać z kubkiem i wylewać wodę, apostoł Paweł powiedział, stanął, powiedział: objawił mi się anioł. Nie bójcie się, nikt z tej załogi nie zginie. To Paweł zmienił okoliczności. Bo gdyby nie Paweł, prawdopodobnie żołnierze zabiliby tamtych ludzi. Tak? Tak jest napisane? Apostoł Paweł powiedział: nie zabijajcie. Nikt z tej łodzi nie zginie. Wszyscy dotrą na brzeg. To nie okoliczności zmieniały sytuację Pawła, ale to Paweł przez swoją wiarę zmieniał okoliczności i sytuację. Czy tak jest w moim życiu dzisiaj? Czy ja dzisiaj jestem człowiekiem wiary, który na okoliczności i trudne sytuacje to nie patrzy poprzez problem, ale patrzy poprzez możliwości objawienia się Bożej chwały, objawienia się Bożego rozwiązania, objawienia, pokazania Boga cudów. Nawet w chorobie, w której byłem, widziałem jedno. On jest przy mnie. I każdego dnia, jak się budziłem, mówiłem: Boże, dziękuję Ci, że jesteś ze mną. Źle się czuję. Chciałbym się czuć lepiej. Ale dziękuję Ci, że jesteś ze mną. I przychodził Boży pokój na cały dzień. Myślę, że musimy zrozumieć. Ja musiałem zrozumieć, że Bożym pragnieniem jest to, abym każdą część mojego życia uczynił sakrum. Aby w moim życiu nie było miejsca na profanum. Aby w moim życiu nie było miejsca na coś dla siebie. Że Bożym pragnieniem jest to, abym wypełniał wolę Ojca. Bo tylko w ten sposób będę mógł być tam, gdzie jest On. Rzymian 8. 1. Teraz zatem nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. To odnosi się do tego, że wcześniej czytając z kontekstu, że ciało dąży do śmierci, ale duch do życia. To jest ta ciągła walka i czasami to ciało zwycięża. Ale ci, którzy są w Chrystusie, czyli ci, którzy mają cudowną, bliską relację z Chrystusem, że właśnie dla tych nie ma żadnego potępienia. Bo prawo ducha właściwe dla życia w Chrystusie Jezusie uwolniło cię od prawa grzechu i śmierci. Jeśli chodzi o niemoc prawa wynikającą ze słabości ciała, to Bóg przez posłanie swego Syna w postaci grzesznego ciała jako ofiarę za grzech potępił grzech w ciele. W ten sposób, akt sprawiedliwości i prawa został spełniony w stosunku do nas, którzy postępujemy nie według ciała, ale według ducha. Bo ci, którzy są według ciała, kierują się tym, co cielesne. Ci zaś, którzy są według ducha, tym, co duchowe. Bo to, ku czemu dąży ciało, sprowadza się do śmierci, a to, ku czemu duch, do życia i pokoju. Stąd cielesne dążenia są przeciwne Bogu. Nie poddają się one prawu Boga, nawet nie są w stanie. Ci zaś, którzy są według ciała, Bogu podobać się nie mogą. Jakie dzisiaj podejmujesz decyzje w swoim życiu? Jaką część tych decyzji zostawiasz dla siebie? Bóg mnie upomniał, pokazał mi, jeżeli podejmujesz decyzję według ciała, zostawiłeś coś dla siebie, to mi się nie podoba. Bo moim pragnieniem jest, aby każda część twojego życia była poddana pod prowadzenie Ducha Świętego. 8:14 czytamy. Bo wszyscy, których prowadzi Duch Boży, są dziećmi Boga. Których prowadzi Duch Boży. A więc zobaczcie, jeden się zwie się oszukać, że można, ustalamy sobie procenty, 50% swojego życia mieć dla Pana Boga, a 50% dla siebie. No dla tych bardziej świętych. 70% dla Pana Boga, 30% dla siebie. Dla tych ekstremalnie świętych 90% dla Pana Boga i te drobne 10% dla siebie. Nie. Pan Bóg mówi albo wszystko, albo nic. Interesuje mnie całe twoje życie. Interesuje mnie to, abyś cały należał do mnie. Interesuje mnie, abyś w swoim życiu prowadził swoje życie i decyzje podejmował w uzgodnieniu z moim Duchem Świętym. Każdą decyzję swojego życia. Abyś nie kierowała się tym, że Panie Boże, proszę Cię, aby ten chłopak się nawrócił. Teraz ma kasę, ale żeby się później nawrócił. Więc wybiorę go na swojego męża. A mężczyzna mówiący, Panie Boże, ona jest taka ładna, niech się później nawróci. Dzisiaj ją wybieram, mi się bardzo podoba. Kierujemy się tym, co widzimy w naszym życiu. Podejmujemy decyzje, które bardzo często są dalekie od Bożej woli dla naszego życia. A potem, gdy zdarzają się trudności w naszym życiu, obarczamy Pana Boga, dlaczego to się stało. A czasami stało się dlatego, że sami podjęliśmy takie decyzje. Bez pytania się Ducha Świętego, co ty o tym myślisz. Nasze życie to coś więcej niż pokarm i ciało. Pan Jezus powiedział, pokarmem dla mnie jest czynić wolę Ojca. Wiecie, dzisiaj jestem w miejscu, w którym uczę się oddawać Mu każdą część mojego życia. I powiem Wam, nie jest to proste. Bo przez całe moje życie chrześcijańskie prawie uczyłem się życia trochę dla Pana Boga i trochę dla siebie. I Pan Bóg błogosławił, strzegł i chronił pomimo wszystko. Ale przyszedł moment, w którym powiedział, Remik, weryfikujemy. 50-50. Albo mój, albo nie mój. Dwie zależy do ciebie. Jestem Bogu wdzięczny za to, że posłał swego Ducha Świętego, który zmiękczył moje serce. Bo pewnie ja dalej bym robił to, co robiłem lubić. Grać w piłkę nożną. Poświęcając wszystko inne. Rodzinę, kościół, świętość, wszystko. Byleby grać. Byleby żyć jak żyłem. Wiecie, dziś jestem Bogu wdzięczny, że dał mi kolejną szansę. Pewnie wśród was nie ma takich jak ja. Ale jeżeli są, zastanów się, w którym jesteś dzisiaj miejscu. Zastanów się, co byś dzisiaj usłyszał od Jezusa, gdybyś się z Nim spotkał. Czy usłyszałbyś: sługo dobry, wierny, wejdź do odpoczynienia domu Pana swego? Czy usłyszałbyś: nie poznałem was? Chodziłeś do kościoła, modliłeś się, czytałeś Pismo Święte, ale tak naprawdę nigdy cię nie poznałem. Nigdy nie czyniłeś w swoim życiu woli mego Ojca, bo żyłeś dla siebie, dla swoich ambicji, planów, celów. Wiecie, mamy ich mnóstwo. Tu są trzy kropki. Każdy z nas, myślę, może tu wstawić coś ze swojego życia. A jeżeli nigdy w swoim życiu nie przeżyłaś albo nie przeżyłeś najcudowniejszego dnia swojego życia i nie jest to ślub, wybacz, Magda. Jeżeli w życiu nie przeżyłeś najcudowniejszego dnia, którym jest spotkanie z żywym, prawdziwym Bogiem i nowonarodzenie, to chcę ci powiedzieć: zacznij do Boga wołać i nie czekaj. Bo dopiero wtedy, gdy to przeżyjesz, zrozumiesz, jaki jest to cudowny, wyjątkowy dzień. A kiedy go przeżyjesz, nie daj się oszukać, że to jest tylko na jakiś krótki czas. Bo Bożym pragnieniem jest, abyś tym wzrastał z dnia na dzień. Abyś nie tylko ty był rozpalony, ale swoją gorliwością i żarliwością rozpalał innych. Abyś mógł słyszeć Jego głos i dzięki temu mógł w swoim życiu wykonywać Jego wolę. Jaka by nie była. Powstańmy. Panie Boże, Ty znasz nasze serca. Możemy przyjść do kościoła, przychodzić i wychodzić stąd tacy sami. Możemy nasze życie wieść w sposób, który nam się podoba, uznając, że przecież nie mogę być fanatykiem. Muszę mieć coś dla siebie. Ale Boże, ja wiem, że Ty patrzysz na serca, nasze serca, i Ty je widzisz. Twoim pragnieniem jest się z nami spotkać. Ja Ci za to dziękuję. Że Ty ze swojej strony zrobiłeś i ciągle robisz wszystko, aby nas zachęcić do bliskości i relacji. Że ciągle posyłasz swego Ducha Świętego, aby dotykał się naszych serc i mówił: ej, ej, wróć do mnie. Wróć do mnie, czekam. Kocham Cię. Boże, dziękuję Ci za to. Dziękuję, że Twój Duch Święty obudzi nas i mówi: hej, mam dla Ciebie lepsze życie. Mam dla Ciebie życie, którym wyprostuję Twoje ścieżki. Myślisz może, że już nie ma szans. Nie. Jestem Bogiem, który potrafi wyprostować każdą sytuację. Nie ma dla mnie rzeczy niemożliwych. Przyjdź do mnie, a zobaczysz, że na nowo popłyną wody rzeki żywej z Twojego wnętrza. Boże, ja dziękuję Ci za to, że Ty nigdy nie rezygnujesz. Jak ten ojciec, cały czas wychodzisz i obserwujesz, kiedy ten syn wróci, kiedy podejmie decyzję, aby być blisko ojca, aby wrócić do tej cudownej relacji i bliskości, do dodania każdej chwili swego życia, każdego momentu swego życia, do tej przyjaźni, chodzenia pod rękę razem, wspólnie i podejmowania trudnych decyzji, przechodzenia przez radości i smutki wspólnie razem. Ojcze, dziękuję Ci, Ducha Świętego, Panie Jezu, dziękuję Ci za Ducha Świętego. Proszę Cię o tych braci, o tych, którzy może tak jak ja dali się zwieść i zgubić. Którzy utracili swoją pierwszą miłość. Panie, obudź. Panie, podnieś. Panie, spraw, aby powrócił ten Twój Boży cudowny pokój, radość, miłość, sprawiedliwość do naszych serc, bo ona, Panie, wypełniała nas, tak, że nie będziemy w stanie o kimś mówić źle, bo Twoja miłość na to nie pozwoli. Proszę Cię o to. Panie, przyprowadź nas. Jeżeli zgubiliśmy się, Panie, daj nam poznać Twoją wolę do naszego życia. A jeżeli są wśród nas ci, Panie, którzy nigdy tego nie doświadczyli w swoim życiu, proszę Cię, poślij swego Ducha Świętego, aby ich serca zostały dotknięte, a oni by mogli powiedzieć: tak, jestem gotów, chcę tego. I aby ich życie od tego momentu stało się Twoją własnością i przeżyli ten cudowny moment nowonarodzenia. I by on trwał przez całe ich życie. Boże, abyśmy mogli stanąć przed Tobą jako ci, którzy zostali wybrani. Abyśmy mogli stanąć przed Tobą i usłyszeć słowa: sługo dobry. Proszę Cię, naucz mnie bliskości relacji. Naucz mnie słuchać głosu Ducha Świętego, abym w moim życiu, poprzez moje życie czynił Twoją wolę. I aby to było pragnieniem mego życia każdego dnia. Czynić Twoją wolę. I aby to był mój, aby to był nasz chleb każdego dnia. Ojcze, niech imię Twoje będzie wywyższone. Albowiem Twoje jest królestwo, moc i chwała na wieki wieków. Amen.